Moi drodzy, chciałoby się powiedzieć, że to jest niedzielny wieczór, a w związku z tym najlepsza pora na nocnego, niedzielnego vloga. Tylko że to nie jest niedzielny wieczór, tylko wtorkowy wieczór. W niedzielę była druga część vloga, który miał swoją premierę w poprzednim tygodniu. Dlatego dzisiaj wreszcie we wtorek będzie niedzielny vlog, który miał być w niedzielę. W sensie nocny vlog, który miał być w niedzielę, a będzie we wtorek. To jest w ogóle nieważne. Serdecznie zapraszam na prawdziwego, klasycznego, mam nadzieję potrzebnego, dobrego nocnego vloga. Czołóweczka, a potem gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór i zapraszam na, jak zawsze w nocnych vlogach, lekko poważniejszy temat. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z Rwandy. W sensie, kiedy to oglądacie, to tak jak zazwyczaj mnie tam już pewnie nie ma, bo jestem już dalej w następnym kraju w Afryce. Ale spędziłem tydzień czasu w Rwandzie. Będziecie mogli obejrzeć prawdopodobnie za jakiś tydzień, dwa, całą serię vlogów, takich dziennych, normalnych z tego kraju. Ale dzisiaj chciałbym, no właśnie, o dosyć ważnej, myślę, sprawie. Kochani, nie wiem, na ile znacie historię Rwandy. Nie wiem, czy wiecie, co się wydarzyło już kilkadziesiąt, w sensie dwadzieścia parę lat temu, w związku z tym okropnym, strasznym ludobójstwem, które tutaj miało miejsce. Będę o tym więcej opowiadał w jednym z dziennych vlogów. A to jest kraj naznaczony ogromnym cierpieniem. Nie pierwszy raz jestem w krajach tak zwanego trzeciego świata, nie? Czyli świata, który jest bardzo biedny, świata rozrywanego konfliktami, wojnami, grabieżą finansową i tak dalej. Może wam się wydać, że po raz kolejny doznaję pewnego rodzaju bezradności, kiedy próbuję sobie myśleć o tym, co się tu dzieje, ale też w związku z tym chciałbym właśnie dzisiaj o pewnej rzeczy. Kochani, kiedy sobie myślę o takim kraju właśnie jak Rwanda i jak bardzo wiele innych krajów na świecie, krajów, które są jednocześnie jakąś postkolonialne, czyli miały taką swoją część historii, gdzie to Europa rządziła w tych krajach, a potem się zdobyły na niepodległość, to zawsze mam taką bezradność w sobie względem tego, co zrobić, żeby tym krajom pomóc. Zobaczcie. Z jednej strony sytuacją absolutnie złą, sytuacją donikąd nieprowadzącą, a wręcz niszczącą te wszystkie kraje, był kolonializm, nie? Czyli wtedy, kiedy pod płaszczem często oczywiście pomocy, pod płaszczem rozwoju, pod płaszczem zaprowadzania cywilizacji, chociaż też to się oczywiście działo, tak naprawdę rujnowano te kraje. Te kraje wyzyskiwano, ciągnięto z nich wszelkie możliwe jakby zyski. To były kraje, które były całkowicie jakby wykorzystane przez tych, którzy je okupowali. Mogłoby się wydawać, że bardzo dobrą rzeczą było przejście wreszcie na niepodległość. Tylko niestety w większości tych krajów, które wreszcie przeszły na niepodległość, to bardzo często przez długi czas, a w niektórych tak jest ciągle, bo to są dopiero świeże rzeczy, ta niepodległość okazała się jeszcze gorszym wyborem. W sensie w tej niepodległości okazało się, że jest również mnóstwo agresji, mnóstwo przemocy, mnóstwo wyzysku i tak dalej. Kiedy się patrzy na większość krajów, chociażby Afryki, które są w tej chwili niepodległe, to ta niepodległość jest tylko na papierze, nie? Prawie w każdym z tych krajów jest jakiś rząd czy władca, który tak naprawdę wykorzystuje ten kraj zupełnie tak, jak kiedyś robili to kolonialiści. I tak naprawdę ani jeden system, ani drugi system aktualnie jakby nie działa. Żaden z tych systemów nie sprawia, że w tych krajach się może wydarzyć dobrze. Ani system kolonialny, ani aktualny system, no właśnie, narodowo-niepodległościowy. Zawsze kiedy jestem w takim miejscu, zadaję sobie pytanie, co zrobić. Jakby jak można by w jakiś sposób pomagać takim krajom, w jakiś sposób tym ludziom zanieść właśnie dobro, rozwój cywilizacyjny, wartości i tak dalej, jednocześnie nie gwałcąc ich samodzielności, odrębności i tak dalej. I muszę wam się przyznać, że jestem zupełnie bezradny. W sensie nie mam żadnego pomysłu. Kiedy patrzę na to, co się tu dzieje, odwiedziłem już trochę takich jakby przestrzeni życiowych, nie? Nie tylko kościelnych. Byłem też pierwszego dnia, będziecie widzieli to we vlogu, w szpitalu tutaj miejscowym. No to jest straszne miejsce, nie? Jest jeden szpital, który obsługuje 12 milionów ludzi. To jest w ogóle nie do pojęcia, nie? Co zrobić? I kochani, mam tylko jedną odpowiedź, która nie jest tak naprawdę odpowiedzią, która jakby jest satysfakcjonująca, ale która jest bardzo ważną odpowiedzią. I właśnie ten szpital jest tego przykładem. Kochani, ja się tu znalazłem dlatego, że przyjeżdża tutaj od jakiegoś czasu pan Bartek, który jest lekarzem, ortopedą, który tutaj przyjeżdża nawet nie tyle leczyć, chociaż oczywiście też przeprowadza tutaj operacje, pomaga wstawiać protezy i tak dalej, ale przede wszystkim uczy miejscowych lekarzy, jak to robić. Czyli jakby w bardzo mądry sposób chce pomagać. Czyli nie tylko wykonywać za nich prace, które nie są w stanie wykonać, albo przywozić materiały, których oni nie mają, ale uczyć ich tego, jak to robić, tak żeby mogli to robić sami, jakby bez niego. I kiedy patrzyłem na to w szpitalu, nie, to jakby widząc to, co on tu robi, to, jakie dobro to zaprowadza, jednocześnie przy skali potrzeb, jakie tutaj są, można sobie pomyśleć, przecież to jest bez sensu. Oczywiście, że jednemu czy drugiemu człowiekowi to pomoże, ale kiedy się spatrzy na 12 milionów ludzi i na jednego lekarza w jednym szpitalu, to człowiek po prostu traci w ogóle wszelką nadzieję, traci wszelki entuzjazm. Ale to jest bardzo złudne, dlatego że myślę sobie, że to jest właśnie odpowiedź. W sensie bardzo konkretne, czasem mogłoby się wydawać zupełnie niewystarczające, bardzo takie namacalne i bardzo takie jednostkowe dobro, które można w takich miejscach zaprowadzić. Kochani, dlaczego wam to wszystko gadam? Wiem, że część z was pewnie sobie pomyślała, że coś tutaj próbuję opowiedzieć o Rwandzie. Nie, nie opowiadam o tym kraju. Ja opowiadam, kochani, o tych wszystkich miejscach w naszym życiu, gdzie czujemy się bezradni względem jakichś złych sytuacji, w których jesteśmy. Gdzie czujemy się bezradni względem, nie wiem, cierpienia albo trudności naszych bliskich, albo jakichś relacji, sytuacji w naszym życiu, gdzie nie mamy żadnego pomysłu na to, jak zaprowadzić tam dobro. Że gdzieś się może rozlewa tyle zła, tyle trudności, tyle jakichś naprawdę strasznych rzeczy, że próbowaliśmy oczywiście już różnych sposobów, jak z tego ludzi wydobyć, i to się ciągle nie udaje. Otóż uwaga, kochani. Jest tak naprawdę tylko jedna metoda i ta metoda polega na tym, że trzeba zaprowadzać wszędzie nawet najmniejsze dawki dobra. I wiem, że kiedy się patrzy na ogrom zła, kiedy się patrzy na ogrom cierpienia, to może się wydawać, ale przecież to nic nie zmienia. Co zmieni takie moje jedno działanie, takie moje jedno okazane dobro, często jeszcze nieprzyjęte i wykorzystane źle, no to nic nie da, nie? Tutaj na przykład też jest tak często, że kiedy jakieś dobro się to zaprowadza, sprowadza się różne dobra, które można ludziom potem rozdać i tak dalej, no to część z tego zostaje zupełnie zmarnowana, albo to przejmuje jakiś lokalny wataszka i robi z tym, co chce. I tak naprawdę dobre intencje, dobre działania są rozpuszczone. Siostry mi opowiadały o tym, że właśnie stworzyły znowu pewną fantastyczną placówkę, która miała pomagać ludziom. W tej chwili się okazuje, że za chwileczkę zabiorą to miejscowi włodarze i to totalnie roztrwonią, nie? Dlatego, że będzie korupcja, będzie tysiąc innych rzeczy i wszystko, co przygotowały, przez lata nad tym pracowały, będzie prawdopodobnie zmarnowane. Mogłoby się wydawać, no to po co? Otóż uwaga, kochani. Mówiłem wam to już w Boże Narodzenie, bo to jest taka chyba trochę konsekwencja tego, co wtedy mówiłem, że to, co małe, to, co niepozorne, zmienia świat. Kochani, nie bójcie się, że jakieś bardzo drobne rzeczy, takie, które w waszym mniemaniu, no naprawdę nic w tym świecie nie zmienią. Pomyślcie sobie, To nic nie znaczy, to będzie zmarnowane, ktoś to jeszcze na przykład źle wykorzysta, ktoś moje dobre intencje, moje dobre działania weźmie i obróci na swoją korzyść, nie? I nam się wydaje, no to w takim razie bez sensu. Nie, nie bez sensu. Robione w każdym miejscu, konsekwentnie, przez lata, czasami przez dziesięciolecia, a może i przez stulecia dobro, w końcu zaowocuje tym, że ono będzie rozsiane wszędzie i ono zacznie przemieniać tę rzeczywistość. Wiem, że chcielibyśmy takiego jednego, lepszego, większego, które by natychmiast to wszystko zmieniło. Często niestety tak się nie da. Koniec, zauważcie, że jak Pan Jezus opowiadał o Królestwie Niebieskim, nie? Kiedy mówił o działaniu łaski Bożej, kiedy mówił o tym, na czym polega moc Królestwa, które jest między nami, które Bóg chce zaprowadzić, to zobaczcie, że bardzo często się posługiwał takimi przykładami o czymś bardzo drobnym, nie? Mówił o ziarnku gorczycy, mówił o zaczynie włożonym w ciasto. Czyli coś, co z początku wydaje się minimalne, co wydaje się nic nie zmieniać, co wydaje się, że w ogóle, no co to da? Co da mi takie jedno ziarenko? Co mi da zaczyn? Uwaga, z tego zaczynu robi się potem wielkie ciasto. Ono musi urosnąć, ale ono ma taką moc. Uwaga, kochani, dobro ma taką moc. I może wam się przyznać, że podczas tego mojego pobytu tutaj w Rwandzie jakoś bardzo mocno to do mnie dotarło, widząc jakby poszczególne konkretne dobra, poszczególnych konkretnych dobrych ludzi, nie? Jest to na przykład taki fantastyczny brat Zdzisław Palotyn, nie? Człowiek po prostu z sercem na zewnątrz, który też gdyby tak przypuszczam patrzeć tak ogólnorwandyjsko, to trudno powiedzieć, że brat Zdzisław, który jest tutaj 30 lat, zmienił całkowicie Rwandę, nie? Nie, nie zmienił. Ale robi tyle bardzo konkretnych, dobrych rzeczy. Tylu ludziom dał dobro, że jestem przekonany, że ono powoli, krok po kroku, może również za jego życie, i on to zobaczy, będzie jakby rosło w coś niezwykłego. Kochani, nie wolno nam stracić nadziei, że konkretne dobre rzeczy zmieniają ten świat. Że nawet jeżeli one są dla tego świata nieważne, albo wręcz wykorzystane odwrotnie niż byśmy chcieli, to że one nie mają znaczenia. Mają. I one zmienią w końcu ten świat. Kochani, pomyślcie o tych waszych konkretnych sytuacjach, które macie. Wiem, że jesteście czasem bezradni. Mówicie sobie, no to się po prostu nic nie da zrobić. Da się. Da się zrobić bardzo konkretne małe rzeczy, które może nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat nic nie zmienią. Uwaga, zmienią. Może tego nie zobaczysz. Może nie będzie ci dane widzieć owoców tego. Będą zmieniać. Nie rezygnuj z zrobienia tych małych, konkretnych rzeczy. Taką nadzieję bardzo bym chciał, żebyśmy dzisiaj wlali w serca, albo raczej poprosili Ducha Świętego, żeby On nam je wlał w serca. Moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Przyznam, że jestem już strasznie zmęczony. Został mi tylko jeszcze ostatni dzień w Rwandzie, no w sensie wy to oglądacie już później, ale potem lecę przez noc do Angolii, więc idę się zaraz wyspać. Spróbuję wam to złożyć, żebyście to mogli obejrzeć we wtorek, bo nie wiem, czy w Angolii będę miał jakieś internety, więc muszę to wrzucić wcześniej. Dziękuję wam bardzo za kolejne spotkanie i zapraszam na kolejne vlogi. Kochani, będą teraz vlogi regularnie 3 razy w tygodniu. Niedziela, wtorki, czwartki. 3 razy w tygodniu jedziemy dawnym rytmem. Bardzo chciałbym wam różne opowieści przekazywać, opowiadać, bo jest dużo fajnych historii. Więc zapraszam. Ściskam was bardzo mocno, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię, bardzo was pamiętam, szczególnie w tych małych dobrach, które robicie. I do zobaczenia w czwartek w kolejnym vlogu. Z Bogiem. Pa!